spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w Rzymie, w roku świętym, w roku jubileuszowym. Nasze ostatnie spotkanie zakończyliśmy przy Bazylice Świętego Sebastiana za murami. Mówiliśmy o tych 7 kościołach, które są na szlaku pielgrzymim w roku świętym. Został nam jeszcze jeden kościół, bardzo ważny, Bazylika Świętego Wawrzyńca za murami z drugiej strony Rzymu, ale do tej bazyliki wybierzemy się następnym razem. Właściwie stąd kierujemy się w stronę tego ważnego kościoła, ale szanowni Państwo, Rzym jest tak bardzo piękny, i tyle jest różnych ważnych miejsc, godnych zatrzymania, godnych poznania, że dzisiaj na pewno do tej bazyliki nie dojdziemy. Szanowni Państwo, kierujemy się w stronę przystanku autobusowego, bo jak mówiliśmy, Bazylika Świętego Wawrzyńca jest w takiej odległości od centrum Rzymu, że najlepiej tutaj trzeba przyjechać autobusem. Moi drodzy, jadąc stąd, mijamy po prawej stronie kościół Quo Vadis. Już mówiliśmy o tym kościele, ale taka nowa informacja: w ostatnim tygodniu lutego do tego kościoła zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Przyjechała delegacja z archidiecezji przemyskiej, z biskupem pomocniczym tej archidiecezji i przekazano tutaj relikwie tej błogosławionej rodziny. Wspominaliśmy, że duszpasterzami w tym kościele są polscy Michaelici. Szanowni Państwo, te relikwie tutaj przekazane to już kolejne miejsce, gdzie poza granicami Polski wierni pragną czcić tą błogosławioną rodzinę zamordowaną przez Niemców w czasie II wojny światowej. I we Włoszech również, jeszcze w innych kościołach, są relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Szanowni Państwo, kościół Quo Vadis nie jest polskim kościołem, ale tak bardzo nam się kojarzy z Polską, bo jak wspominaliśmy, ten kościół był inspiracją dla Henryka Sienkiewicza, aby napisać tą powieść historyczną Quo Vadis. I tutaj w tym kościele jest pomnik tego wielkiego, wspaniałego pisarza, który też otrzymał przecież Nagrodę Nobla Henryka Sienkiewicza. To jest jeden z dwóch pomników, bo jeszcze drugi monument, bardzo okazały, znajduje się na wzgórzu Pincio. Został wykonany na początku XXI wieku, więc nie tak dawno. Szanowni Państwo, mijamy ten kościół, jesteśmy już przy murach aureliańskich, tych murach z końca III wieku, przejeżdżamy przez bramę świętego Sebastiana i kierujemy się w stronę Placu Weneckiego. Tutaj zatrzymamy się na tym placu, zauważamy trwające prace związane z budową trzeciej linii metro, więc teraz Plac Wenecki nie najpiękniej wygląda. My przechodzimy obok kościoła świętego Marka. Kościół świętego Marka jest jednym z najstarszych kościołów w Rzymie. Budowa została zlecona przez papieża, który nosił imię świętego Marka Ewangelisty, przez papieża Marka w roku 336. Papież ten był krótko na stolicy Piotrowej, bo właściwie niecały, niepełny rok. I tu w tej bazylice dedykowanej świętemu Markowi Ewangeliście pod głównym ołtarzem też są relikwie tegoż papieża, który jest kanonizowany, święty Marek. Moi drodzy, tutaj zatrzymaliśmy się, ponieważ obok tego kościoła jest piękna budowla. Budowla wczesno-renesansowa, mianowicie Pałac Wenecki. A Pałac Wenecki został wybudowany w połowie XV wieku dla kardynała Pietro Barbo. Kardynał pochodził z Wenecji, więc pałac dla niego wybudowano przy bazylice świętego Marka, bo przecież ten święty ewangelista jest patronem Wenecji. Co prawda Pietro Barbo nie był biskupem Wenecji, był biskupem w innych diecezjach, w innych kościołach partykularnych, ale tutaj przybył do Rzymu w połowie XV wieku. Jest też taka informacja, mianowicie Pietro Barbo, udając się z Wenecji do Rzymu, miał ciężko zachorować i udał się do sanktuarium Matki Bożej w Loreto i tam doznał cudownego uzdrowienia. Ten cud prawdopodobnie znajduje się w kronikach tego największego włoskiego sanktuarium w Loreto. Kardynał Pietro Barbo w roku 1564 został wybrany papieżem, przyjął imię Paweł II i ten pałac stał się jego rezydencją. Wtedy też przebudowano troszkę ten pałac, dobudowano takie arkady, które łączyły pałac i do tej pory łączą z bazyliką świętego Marka, to tutaj papież na tym placu spotykał się z wiernymi, którzy przybywali do wiecznego miasta. Ale ten pałac nie nazywa się Pałacem Weneckim, dlatego że tutaj mieszkał kardynał pochodzący z Wenecji, ale dlatego, że tutaj, w tym pałacu, od drugiej połowy XVI wieku do roku 1797, a więc do zdobycia Rzymu przez Napoleona, była siedziba ambasady Republiki Weneckiej. Stąd pochodzi nazwa tego pałacu, a od Pałacu Weneckiego ten plac również nosi taką nazwę. Jesteśmy na Placu Weneckim. Później tutaj mieściła się ambasada austro-węgierska, a po I wojnie światowej pałac zajęto na reprezentacyjną rezydencję Mussoliniego, który z balkonu nad głównym portalem wygłaszał płomienne przemówienia do zgromadzonych na placu faszystów. Mussolini też zburzył pewne budowle starożytne, aby wytyczyć ulicę łączącą Plac Wenecki, Pałac Wenecki z Koloseum. Długość tej ulicy to około 800 metrów i tutaj odbywały się defilady faszystów. O Mussolinim powiemy sobie jeszcze przy innej okazji, zwłaszcza wtedy, gdy będziemy w bazylice świętego Wawrzyńca. Dzisiaj w pałacu mieści się muzeum, które zostało założone i częściowo otwarte w roku 1921, a jego urządzenie, cały wystrój nawiązuje do wielkich zamiłowań kolekcjonerskich budowniczego, właściwie właściciela tego pałacu, papieża Pawła II. Szanowni Państwo, w narożniku tego pałacu znajduje się kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez cały dzień wystawiony jest tutaj Najświętszy Sakrament, wstępują pielgrzymi, aby nawiedzić Pana Jezusa, aby tutaj się pomodlić. W centrum Rzymu, przy Placu Weneckim. Szanowni Państwo, papież Paweł II, kiedy został wybrany na stolicę Piotrową, miał zaledwie 47 lat. Nie był długo papieżem, bo tylko 7 lat urzędował na stolicy Piotrowej. Dlaczego tutaj dzisiaj zatrzymujemy się? Dlaczego wspominamy papieża Pawła II? Albowiem ten papież w 1470 roku, a więc krótko przed śmiercią, wydał decyzję o tym, że rok jubileuszowy będzie się odbywał co 25 lat. Bo od początku, od roku 1300 nie było takiego zwyczaju i możemy powiedzieć, że nie było uporządkowane to, kiedy rok jubileuszowy ma być obchodzony. Bonifacy VIII w 1300 roku postanowił, że rok jubileuszowy będzie się odbywał co 100 lat. Każdy rok setny będzie rokiem jubileuszowym. Jednak nigdy tak się nie stało, bo już rok 1350 znowu był rokiem jubileuszowym, drugi rok jubileuszowy, chociaż wtedy papieża nie było w Rzymie. Papież był we francuskim mieście Avignon. Mówiliśmy już o tym, niewola awiniońska. Po niewoli awiniońskiej, kiedy w 1377 roku papież Grzegorz XI wrócił do Rzymu, chciał obchodzić rok jubileuszowy. Ale niestety papież umiera rok później i rok ten jubileuszowy miał się odbyć w roku 1383, czyli 33 lata po roku 1350 w nawiązaniu do długości życia Pana Jezusa, 33 lata. Jednak wtedy w Rzymie panowała wielka zaraza i papież musiał opuścić wieczne miasto i dopiero wrócił do Rzymu w 1389 roku. Dlatego następny rok ogłosił rokiem jubileuszowym, 1390. Jednak ta długość, 33 lata, długość życia Pana Jezusa jakoś tak inspirowała papieży, aby następny rok właśnie odbył się za 33 lata. Wtedy papieżem był Marcin V i rok święty odbył się w 1423 roku, 33 lata po 1390 roku. Już wspominaliśmy pewnie, że to właśnie wtedy Marcin V po raz pierwszy otworzył święte drzwi w Bazylice Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. Kolejny rok jubileuszowy to rok 1450, kiedy papieżem był Mikołaj V. I wreszcie 1470 rok, papież Paweł II, przy którego pałacu stoimy, ogłosił uroczyście, że co 25 lat ma się odbywać rok jubileuszowy, aby każde pokolenie mogło chociaż raz przeżywać ten czas łaski, czas miłosierdzia, jakim jest rok jubileuszowy. Specjalnie, szanowni Państwo, powtarzam rok jubileuszowy, bo dopiero następca Pawła II, papież Sykstus IV, w roku 1475 rok jubileuszowy nazwał rokiem świętym. Paweł II chociaż wydał taką decyzję, że co 25 lat ma się odbywać rok jubileuszowy, to jednak nie doczekał, aby tą swoją decyzję zrealizować. Uczynił to więc jego następca, papież Sykstus IV. Już wspominaliśmy wiele razy o tym papieżu, chociażby będąc w Watykanie, bo on wybudował kaplicę w Pałacu Papieskim, a Pałac Papieski już rozpoczął budować Mikołaj V, przed chwilą wspomniany, i ta kaplica od jego imienia nosi nazwę Kaplicy Sykstyńskiej, pięknie ozdobiona freskami wielkiego mistrza, jakim był Michał Anioł. Dlatego tutaj zatrzymaliśmy się w Roku Świętym, aby przypomnieć tego papieża tu przy tym Pałacu Weneckim na placu o tej samej nazwie. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz przez Via del Corso, udajemy się na drugą stronę. Po naszej prawej stronie jest wielka budowla z roku 1911, nazywana Ołtarzem Ojczyzny, ale my tutaj jeszcze przyjdziemy na to miejsce, bo Plac Wenecki jest centralnym takim miejscem w Rzymie i tu jeszcze więcej czasu poświęcimy, aby omówić, aby zapoznać się z tymi miejscami, które są bardzo ważne i znajdują się na tym placu. Widzimy tutaj wiele kawiarni, restauracji, i idziemy nieco dalej, mijamy ulicę, która prowadzi do Bazyliki Świętych 12 Apostołów. Na narożniku widzimy Muzeum Figur Woskowych – W oknie jest figura świętego Jana Pawła II, Jana Pawła I, Matki Teresy z Kalkuty. Tak, idziemy nieco dalej i mijamy rondo, piękna zieleń, krzewy, palmy, bardzo urokliwe miejsce. Po prawej stronie zauważamy szerokie schody, które prowadzą na Forum Trajana. Z daleka widzimy kolumnę Trajana z figurą świętego Piotra Apostoła. Zauważamy też kopuły dwóch kościołów, takich bliźniaczych kościołów. Już kiedyś tutaj wspominaliśmy na naszym spotkaniu o tych kościołach. Widzimy kościół Matki Bożej Loretańskiej z początku XVI wieku i nowszy kościół Najświętszego Imienia Maryi z pierwszej połowy wieku XVIII, a został wybudowany na pamiątkę Wiktorii Wiedeńskiej z 1683 roku. Papież Innocenty XI na prośbę polskiego króla Jana III Sobieskiego Dzień Zwycięstwa 12 września ustanowił dla całego kościoła świętem Najświętszego Imienia Maryi. Mówię dla całego kościoła, bo już to święto było obchodzone w kościele w Hiszpanii. Sam kościół imienia Maryi był budowany w latach 1736-1741. Patrzymy teraz w lewą stronę, widzimy ulicę. A na końcu tej ulicy zauważamy wzgórze Kwirynał, obelisk i w oddali widzimy też część pałacu papieskiego. Przypomnę, że tutaj ten pałac został wybudowany pod koniec wieku XVI, 1592 rok. To już zamieszkał w tym pałacu papież Klemens VIII, też już wiele razy o nim wspominaliśmy. Dzisiaj jest ten pałac papieski, pałac na Kwirynale, siedzibą prezydenta Republiki Włoskiej. Ale szanowni państwo, patrzymy na drugą stronę. Po prawej stronie, na wzgórzu, zauważamy najpierw kościół, fasadę kościoła. Jest to kościół świętego Dominika i świętego Sykstusa II, męczennika z połowy III wieku. O tym męczenniku, o Sykstusie II, o tym papieżu powiemy, gdy będziemy w bazylice świętego Wawrzyńca. Proszę państwa, ten kościół jest bardzo łatwo zauważyć, ponieważ stoi na wzgórzu, szerokie schody prowadzą do tej świątyni. Tutaj na tym miejscu wcześniej stał kościół dedykowany Matce Bożej, kościół z X wieku, a nawet może i wcześniej był tutaj zbudowany. Należał on do sióstr dominikanek z klasztoru świętego Sykstusa II, a ten klasztor był zlokalizowany na Via Appia, na tej ulicy. Przed chwilą byliśmy, zaczęliśmy dzisiejszy spacer. I to był najstarszy klasztor założony przez samego świętego Dominika na początku XIII wieku. Klasztor na Via Appia, a tutaj siostry miały kościół. Dlatego też w XVI wieku zakonnice zaczęły narzekać na taką odległość, jaka dzieliła klasztor od kościoła. Wtedy papieżem był Pius V, który należał wcześniej do zakonu dominikanów. To ten papież, za czasów którego było to słynne zwycięstwo pod Lepanto 7 października 1571 roku. To ten papież, który prosił wszystkich wiernych o modlitwę różańcową, a kiedy chrześcijanie zwyciężyli nad muzułmanami, to wtedy ten papież ustanowił 7 października Święte Matki Bożej Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII ten dzień ustanowił świętem Matki Bożej Różańcowej. Właśnie Pius V on zarządził wybudowanie nowego klasztoru w innym miejscu, właśnie tutaj przy tym kościele. Budowla rozpoczęła się w 1569 roku i zakończyła się już po śmierci tego papieża w 1575 roku, gdy biskupem Rzymu był wspomniany przed chwilą Grzegorz XIII. A budowa kościoła trwała jeszcze dłużej, bo dopiero w drugiej połowie XVII wieku zakończono budowę tej świątyni, a więc kościół budowano prawie 100 lat. Tytuł świętego Dominika, wiadomo dlaczego, ponieważ siostry dominikanki, ale drugi tytuł świętego Sykstusa II też wiemy dlaczego, albowiem te siostry miały swój klasztor, któremu patronował Sykstus II, papież zamordowany w połowie wieku III w czasie prześladowań. Patrzymy na ten kościół, piękna fasada. W zeszłym roku została zakończona renowacja tej głównej fasady. Właściwie kilka lat był troszkę przysłonięty ten kościół świętego Dominika i świętego Sykstusa. I patrzymy na portal, widzimy kolumny nad głównym wejściem, nad głównym portalem. Zauważamy wizerunek Matki Bożej. Jest to nawiązanie do tego kościoła z X wieku, bo tutaj, jak już wspomniałem, ta świątynia była wcześniej dedykowana Matce Bożej. Tutaj zauważamy nad wejściem płaskorzeźbę przedstawiającą psa trzymającego w pysku pochodnie. Motyw ten odnosi się do zakonu dominikanów, spośród których wywodzi się i patron tego kościoła, założyciel zakonu dominikanów i fundator tego kościoła, święty Pius V. Świątynia ta miała przypominać o roli zakonników, wiernych sług papieża. Porównanie to przypomina nam również o tym, z jakim wielkim zaangażowaniem dominikanie głosili Ewangelię i nawracali heretyków na wiarę Chrystusa. Teraz patrzymy jeszcze na piękną fasadę, co dopiero odnowioną. W niszach po obu stronach portalu znajdują się posągi. U góry widzimy świętego Tomasza z Akwinu, wielkiego dominikanina, doktora kościoła, a z drugiej strony widzimy świętego Piotra z Werony. Moi drodzy, święty Piotr z Werony to jeden z pierwszych męczenników z zakonu dominikanów, który został zamęczony w trakcie walk z katarami. I dlatego też on tutaj jest zauważony w tej świątyni. Poniżej mamy dwie inne figury. To święty Sykstus II i święty Dominik. Święci, którzy są patronami tej świątyni. Kościół jest jednonawowy, malowidła, freski w tym kościele, obrazy nawiązują przede wszystkim do świętego Dominika, ale też w tym kościele są kaplice właśnie świętego Piotra z Werony, świętej Katarzyny ze Sieny, tej najbardziej znanej dominikanki. Jest też kaplica Matki Bożej Różańcowej, bo wiemy, że dominikanie szerzyli i szerzą kult Matki Bożej Różańcowej i potrzebę modlitwy różańcowej. W głównym ołtarzu tego kościoła jest Matka Boża z Dzieciątkiem. Szanowni Państwo, ten kościół jest kościołem tytularnym dla kardynałów, ale jest to przede wszystkim kościół uniwersytecki, bo te budowle po prawej stronie to gmach uniwersytetu, który nazywa się Angelicum, papieski uniwersytet świętego Tomasza w Rzymie. Bardzo ważny to uniwersytet. A dlaczego jest taki ważny, to powiemy sobie na naszym następnym spotkaniu, które rozpoczniemy tu, w tym pięknym miejscu, wpatrując się i w tę świątynię, a przede wszystkim chcemy tutaj, przy tym uniwersytecie, przypomnieć postać świętego Jana Pawła II, który tutaj, do tego miejsca, przybył w listopadzie 1946 roku, kilka tygodni po otrzymaniu święceń kapłańskich. Tu, na tym uniwersytecie studiował, w 1948 roku tutaj obronił pracę doktorską, był związany z tym miejscem, później jako papież często nawiązywał do Uniwersytetu Świętego Tomasza, do Uniwersytetu Angelicum i dzisiaj również jest kultywowana pamięć o tym wielkim papieżu, świętym Janie Pawle II. Niebawem przypada 20. rocznica odejścia Jana Pawła II do domu Ojca. Zachęcam wszystkich, abyśmy szczególnie 2 kwietnia pamiętali o świętym Janie Pawle II, abyśmy na nowo jego wstawiennictwu zawierzali i Kościół Chrystusowy, i naszą Ojczyznę, i nasze rodziny, abyśmy oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę jego śmierci, jeszcze raz spojrzeli na jego życie, na jego posługę apostolską, a przede wszystkim, szanowni Państwo, abyśmy kolejny raz sięgnęli do nauczania naszego wielkiego rodaka, biskupa Rzymu, najwyższego pasterza Chrystusowego Kościoła, Jana Pawła II. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc dobrego też przeżycia Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.